Panie. Halleluja. Halleluja. Bóg jest dobrym Bogiem. Amen. Niech dobry Bóg nas błogosławi, prowadzi. A tak odczuwamy tu na tym miejscu Bożą obecność i za to jesteśmy Jemu wdzięczni. Amen. Myślę, że da się to czuć też u was w domach, gdzie jesteście, że Pan jest z nami. Jego obecność, Jego dobry Duch Boży, który zapieczętował nas na dzień odkupienia, który mieszka w nas, a dobrze, pozytywnie oddziałuje na nasze życie. I to jest nie tylko dobre uczucie, ale to jest przekonanie wewnątrz nas, że Bóg jest dobrym Bogiem. Amen. Nie zostawił nas sierotami, dał nam swego Ducha Świętego, abyśmy wiarę zachowali i abyśmy biegu dokonali. Chciałbym dzisiaj nas wszystkich zachęcić, abyś chwilę czasu poświęcił na słuchanie Słowa Bożego. To, że żyjemy w dniach ostatecznych, nie ulega żadnej wątpliwości. Myślę, że na Bożym zegarze przemijają ostatnie minuty przed powtórnym przyjściem Pana Jezusa Chrystusa po swój Kościół. Zdaję sobie sprawę, że poprzednie pokolenia również o tym mówiły. Ale nasze pokolenie, w którym my żyjemy, nasza generacja, po to pokolenie, w którym my żyjemy, jest świadkiem tego wszystkiego i na naszych oczach wypełniają się biblijne proroctwa i taką w duchu większość Kościoła odczuwa, że jesteśmy bliżej niż kiedykolwiek. Możecie amen na to powiedzieć? Jeśli tak odczuwacie, że przyjście Pana jest blisko, to możecie amen powiedzieć. Jezus został kiedyś przez swoich uczniów zapytany. Panie, kiedy przyjdziesz po swój Kościół? Kiedy przyjdzie Twoje Królestwo? Kiedy przyjdziesz, powrócisz? I w Ewangelii Mateusza, Ewangelia Mateusza, 24 rozdział, od 42 do 44, Jezus udziela jednej z odpowiedzi. A mianowicie mówi, czuwajcie zatem, ponieważ nie wiecie, którego dnia wasz Pan przyjdzie. Zauważcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której porze w nocy przyjdzie złodziej, czuwałby i nie pozwolił włamać się do domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowiecy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie. Wy bądźcie gotowi. I tematem dzisiejszego zwiastowania, kazania jest to, że Jezus powróci, czy jesteś gotowy. Wiecie, Jezus na pytanie uczniów, kiedy przyjdzie ten dzień powrotu Pana, w Mateusza, 24 rozdziale, 36 werset, udziela jeszcze jednej podpowiedzi albo odpowiedzi. Mówi tak. Tego dnia natomiast ani tej godziny nikt nie zna, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec. To pozwala mi na taką refleksję i myślę, że nie powinniśmy stawiać pytania, kiedy przyjdzie ten dzień, ale raczej, czy jestem gotowy, czy jesteś gotowa, czy jesteś gotowy. Pan Jezus właśnie na to kładł nacisk. Wy bądźcie gotowi. Zwracał się do swoich uczniów, którzy bombardowali go takimi pytaniami. Myślę, że każdy z nas, który był w tym czasie w gronie swoich uczniów Jezusa, również takie pytanie Jezusowi by zadawał. Gdy czytamy Słowo Boże, okazuje się, że nie po raz pierwszy i nie tylko raz zadawali takie pytanie Jezusowi. Ale Jezus kładł nacisk na coś innego, mówiąc, wy bądźcie gotowi. Jezus nie udzielił im konkretnej odpowiedzi z konkretną datą, godziną, dniem, miesiącem, roku. Tak byśmy sobie życzyli. Ale czytaliśmy tego dnia, ani tej godziny nikt nie zna, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec. Panu Jezusowi zależało na tym, abyśmy my byli gotowi, abyś Ty był gotowy, abym ja był gotowy na Jego powtórne przyjście. I nie udzielając konkretnej odpowiedzi, w jakim czasie, w jakim terminie Pan Jezus przyjdzie, opowiada Jezus trzy przypowieści, które wszystkie trzy były ściśle połączone z Jego powtórnym przyjściem na ziemię po to, abyśmy byli gotowi. I zachęcam do lektury Słowa Bożego. Ewangelia Mateusza 24, 25, te dwa rozdziały, abyś poświęcił czas w domu i przestudiował Słowo Boże, bo te przypowieści są tam zawarte i tam jest podpowiedź lub odpowiedź Jezusa na to, kiedy przyjdzie, a właściwie jak mamy, jacy mamy my być gotowi do powrotu Jezusa Chrystusa. I tam są trzy przypowieści opisane. Jedna jest przypowieść, podobieństwo o wiernym i niewiernym słudze. I tam są opisane właściwe postawy, zachowanie, odpowiedzialność w domu Bożym, w rodzinie Bożej dotyczy każdego z nas, naszych wzajemnych relacji. To jest podobieństwo o wiernym i niewiernym słudze, które Jezus przytoczył, opowiedział, abyśmy byli gotowi na przyjście Pana. Druga przypowieść, podobieństwo o 10 pannach. I ona mówi o naszej indywidualnej odpowiedzialności, o naszej osobistej relacji z Jezusem Chrystusem. I w tej przypowieści jest również zawarta odpowiedź, jak mamy być przygotowani na to, gdy Jezus powróci. I trzecia przypowieść, podobieństwo o talentach. Jak my powinniśmy Boże obdarowanie, Boże talenty wykorzystywać do budowania Królestwa Bożego. We wszystkich tych trzech przypowieściach, wszystkie te trzy przypowieści mają kilka wspólnych cech. Nie traktujmy Słowo Boże wyrywkowo, wybiórczo, ale gdy wsłuchamy się w odpowiedź Jezusa Chrystusa na pytanie, kiedy przyjdziesz, i czytamy te trzy przypowieści, które są ściśle z sobą powiązane, zauważamy, że mają one kilka wspólnych cech. We wszystkich Pan lub Mistrz był nieobecny. We wszystkich osoby albo słudzy, którzy czekali na powrót Pana, otrzymali konkretne zadanie lub konkretne polecenie do wykonania. Inną wspólną cechą tych trzech przypowieści jest to, że we wszystkich następuje rozliczenie sług tych osób i jest albo nagroda lub kara, w zależności od tego, jak te osoby podczas nieobecności Pana swoje zadania wykonywały. To są te wspólne cechy, które zawierają trzy przypowieści, gdzie Jezus udziela nam pośredniej, czasami się wydaje być może takiej zagmatwanej odpowiedzi, ale dojdziemy do tego i zauważymy, że Słowo Boże przemawia do nas w prosty sposób. My dzisiaj zajmiemy się tą drugą przypowieścią, a mianowicie podobieństwo o 10 pannach. Tutaj chodzi, już wspomniałem, o naszą indywidualną odpowiedzialność, o naszą osobistą relację z Panem Jezusem. I to jest bliskie mojemu sercu. To jest ważne. to wnosi odpowiedź na pytanie, które uczniowie i być może my, będąc na miejscu uczniów, byśmy zadawali, kiedy Pan przyjdzie. A Jezus, cały fokus tej odpowiedzi sprowadza na to, wy zaś bądźcie gotowi. Na czym to polega? I proszę, abyśmy wspólnie przeczytali Ewangelia Mateusza, 25 rozdział. Od 1 do 13. Podobieństwo o 10 pannach. Wtedy Królestwo Niebios przypominać będzie 10 panien. Wzięły one swoje lampy i wyszły na spotkanie Pana Młodego. 5 z nich było bezmyślnych, inne tłumaczenie głupich. 5 przezornych lub mądrych. Bezmyślne, te głupie, wzięły wprawdzie lampy, lecz nie zabrały oliwy. Przezorne, te mądre, oprócz swych lamp wzięły zapas oliwy. Pan młody zwlekał z przyjściem. Panny w końcu uległy zmęczeniu i wszystkie zapadły w sen. W środku nocy obudził je krzyk. Pan młody idzie, wyjdźcie na spotkanie. Panny się ocknęły i wzięły do rąk lampy. Bezmyślne, te głupie, poprosiły przezorne, te mądre, ulejcie nam trochę z waszej oliwy, bo nam lampy gasną. Przezorne, te mądre, na to nie, bo wtedy nie wystarczy ani nam, ani wam. Idźcie raczej do sprzedawców, u nich sobie kupcie. Gdy więc udały się na zakupy, zjawił się pan młody. Panny, które były gotowe, weszły z nim na wesele i drzwi zostały zamknięte. Potem zaś nadeszły pozostałe panny. Panie, panie, wołały, otwórz nam, prosimy. Lecz on im odpowiedział, zapewniam, że was nie znam. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny. W tej przypowieści Jezus udziela między innymi odpowiedzi na pytanie, jacy mamy być, jak ma wyglądać nasza gotowość na Jego przyjście. I czytamy na początku, wtedy Królestwo Niebios przypominać będzie 10 panien. Słowo wtedy w Biblii w tym miejscu oznacza dosłownie w czasie przyjścia Pana Jezusa, podczas przyjścia Pana Jezusa, za czasów, w tym równoległym, jednakowym czasie. Wtedy to słowo oznacza. I proszę, abyśmy pamiętali, wsłuchając się w Słowo Boże, że tutaj chodzi o naszą indywidualną odpowiedzialność. O twoją odpowiedzialność, o moją odpowiedzialność, o naszą osobistą relację z Panem Jezusem. Nie wiem, czy zauważyliście, ale tych 10 panien miało dużo cech wspólnych. Wszystkie, cała dziesiątka mieli kilka wspólnych cech. Wszystkie 10 czekają na powrót Pana Młodego. Mają wspólny cel. Wszystkie 10 przygotowały swoje lampy. Miały wspólne zadanie. To ich jednoczyło, to ich zajmowało. Wszystkie zabrały z sobą lampy. Cała dziesiątka zabrała z sobą lampy. Do tego momentu są odpowiedzialne wszystkie. I wszystkie 10 wyszły na spotkanie Pana Młodego i mieli ten sam kierunek, moglibyśmy powiedzieć. I jeszcze jedna wspólna cecha, wszystkie w końcu zasnęły. I takie to ludzkie dla nas się wydaje, taka wspólna cecha, wszystkie zasnęły. Ale tylko jedna rzecz ich różniła od siebie. Jest powiedziane, bezmyślne, te głupie, wzięły wprawdzie lampy, lecz nie zabrały czego? Oliwy. Te bezmyślne, głupie, nie miały oliwy w swojej lampie. I w całej Biblii, zarówno w Starym Testamencie, jak i w Nowym Testamencie, oliwa symbolizuje Ducha Świętego i Jego działania. Na przykład w lampie, w miejscu najświętszym, zawsze musiał być olej, aby ogień się palił. Taka była wola Boża. Olej był potrzebny, oliwa, symbol Ducha Świętego, był potrzebny do namaszczania, powoływania królów, proroków. To symbolizowało namaszczenie Duchem Bożym. Olej do uzdrawiania chorych. Olej oznacza światłość i moc Ducha Świętego. I tutaj w naszej przypowieści o 10 pannach oliwa symbolizuje działanie Ducha Świętego w dziele zbawienia i ratunku dla ludzi. Wiecie, czytamy, że te bezmyślne, głupie nie miały oliwy w swojej lampie. W przypowieści Salomona, 20 rozdział, 27, jest powiedziane, ludzkie tchnienie, ludzki duch jest lampą Pana. Duch, inne tłumaczenie, duch człowieka jest lampą Pana. Wiecie, lampy symbolizują Słowo Boże. I to sobie wyobrazimy, cała dziesiątka panien musiały znać Słowo Boże. Cała dziesiątka znała Słowo Boże. Mieli wspólne cechy. I lampy symbolizują Słowo Boże. Psalm 119, 105 werset mówi tak. Twoje słowo jest pochodnią, lampą dla mych nóg. Jest światłością dla moich ścieżek. Twoje słowo jest pochodnią, jest lampą dla mych nóg, jest światłością dla moich ścieżek, mówi Psalm 119. I znajomość Słowa Bożego bez obecności Ducha Świętego nic nam nie da, podobnie jak lampa bez paliwa nie zaświeci. Zgodzimy się? Jezus powiedział w Jana 5 rozdziale, zwracając się do tych, którzy znali Słowo. Jana 5, 39, 40 mówi tak. Zagłębiacie się w Pisma, gdyż wam się zdaje, że macie w nich życie wieczne. A tymczasem one składają wyraźne świadectwo o mnie, mówi Jezus. A jednak nie chcecie przyjść do mnie, aby mieć życie. Wyraźniej, dobitniej nie można było tego powiedzieć. Oznacza to, że wszyscy, i to jest, zaczynają się schody, ktoś by powiedział. Zaczynają się schody w zrozumieniu tego, co jest ważne, co jest potrzebne, co stanowi warunek o Bożej gotowości. Oznacza to, że wszyscy możemy wykonywać określone religijne rytuały lub praktykować kościelne ceremonie, ale bez oleju Ducha Świętego na nic nam to się nie przyda. Wiecie, Duch Święty potrzebny jest wierzącemu do zrozumienia Słowa Bożego. Amen. On rozświetla nasze wnętrze. On rozświetla nam Chrystusa. On wnosi, jest powiedziane, Jezus mówi o Duchu Świętym, że On przyjdzie, weźmie z mego i wam objawi, nam rozświetli i rozjaśni. I Duch Święty jest potrzebny wierzącemu do zrozumienia Słowa Bożego. Odróżnienia prawdy od fałszu. Do tego jest potrzebny nam również Duch Święty. Uświęcania serca. Do zmiany charakteru. Do tego, abyśmy się doskonalili, aby słuchać słów Jezusa Chrystusa. Amen? Wiecie, tak jak w przypadku tych 5 bezmyślnych, głupich panien, one robiły wszystko to samo, co czyniły te mądre panny. Przypomnijcie sobie o tych cechach wspólnych. Do pewnego momentu robiły, niczym się to nie różniło, poza jedną rzeczą, która okazała się tak decydującą, gdy powrócił Pan młody, a mianowicie, lecz nie zabrały oliwy. Biblia przestrzega, ostrzega nas, mówiąc w drugim Tymoteusza, chcę tylko krótko przypomnieć, w drugim Tymoteusza w trzecim rozdziale jest ostrzeżenie, mówiąc tak, wiedz o tym, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. Bracia i siostry, my żyjemy w trudnych czasach. My żyjemy nie w łatwych czasach, w trudnych czasach żyjemy. Jest powiedziane, wiedz o tym, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. Dlaczego? Między innymi jest odpowiedź 2 Tymoteusza 3,5, bo będą ludzie, którzy będą stwarzali pozory pobożności. Tak zwaną fasadę religijną, kiedyś ktoś powiedział. I list Judy opisuje, mówiąc to, że są niczym chmury bez deszczu. Bracia i siostry, siostry i bracia, ja to mówię dlatego, aby nas wyczulić, aby nas przygotować, abyśmy wiedzieli, co jest ważne w byciu chrześcijaninem, w szukaniu Pana, w wychodzeniu Mu naprzeciw, w oczekiwaniu na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa, abyśmy sobie uświadomili, co jest ważne. I list Judy mówi również, są niczym chmury bez deszczu, ludzie bez ducha. Są jak jesienne drzewa zastane bez owoców. Takie porównanie Słowo Boże używa. Moim, twoim zadaniem jest, abyśmy zadbali o oliwę w naszym życiu duchowym. Amen. Dlatego jestem Bogu wdzięczny za tą przypowieść, że czytamy ją do końca i okazuje się, że 50%, pomimo że mieli tyle wspólnych cech, ale jednak nie weszli tam, dokąd zmierzali. Zadbaj o oliwę w twoim życiu. To pozwoli wytrwać ci do końca. Nie dzięki mocy, ani dzięki sile, to się stanie, ale dzięki mojemu duchowi, mówi Pan zastępów. Ta Boża zasada obowiązuje szczególnie teraz, gdy żyjemy na ostatniej prostej, gdy już te minuty na zegarze Bożym się zbliżają, gdy Chrystus powróci. Ważne jest to, abyśmy naszą ufność, nasze zaufanie nie na sobie polegali, ale na Chrystusie Panu. Amen. Kolejną cechą wspólną, jaką posiadali te cała dziesiątka, że się tak wyrażę, wszystkie dziesiątka była pannami, Jungfrauen. W niemieckim języku lepiej to dociera, ale wszystkie były pannami. Co to oznacza? Oznacza to, że były moralnie czyste. Oznacza to, że były moralnie czyste. Ale Słowo Boże pokazuje, że nasze, w cudzysłowie, dobre uczynki, bez względu na to, jak wiele ich jest, jak szlachetne mogą być, one nie dają zbawienia. Efezjan 2, od 8 do 9, czytamy taką jednoznaczną odpowiedź, której Bóg nam udziela, jest powiedziane, gdyż z łaski jesteście zbawieni. Bracia i siostry, nie zapominajmy, że jesteśmy z łaski zbawieni. Amen. Przypominaj to sobie, pamiętaj o tym i głoś to wszech i wobec. Gdyż z łaski jesteście zbawieni, przez wiarę. Nie jest to waszym osiągnięciem, ale darem Boga. Nie stało się to dzięki uczynkom, aby się ktoś nie chlubił. Wiecie, często słyszę, jakim dobrym człowiekiem jest ta czy inna osoba. I jest super, i jest okej. Słyszycie nieraz, jakim dobrym człowiekiem ktoś jest? Dobrym mężem, dobrą żoną, dobrym pracodawcą, dobrym pracownikiem. Wiecie, ale w dziele zbawienia, do tego, aby być na weselu baranka, że się tak wyrażę, musisz się na nowo narodzić. Musisz pamiętać, co jest ważne, co mówi Jezus, chociażby w tej przypowieści, którą teraz rozważamy, co jest najistotniejsze. Jezus powiedział do Nikodema, człowieka, który był obstukany, jak młodzież mówi, był obstukany w Biblii, w Słowie, powiedział do niego tak, ręczę i zapewniam. Podoba mi się to tłumaczenie. Jezus zwraca się do Nikodema, uczonego w piśmie, który przyszedł, nawiasem mówiąc, nocą, aby posłuchać Jezusa, i mówi tak do niego: ręczę i zapewniam, że kto się nie narodzi z wody i ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała, jest ciałem, a co się narodziło z ducha, jest duchem. Nie dziw się, że ci powiedziałem, musicie się na nowo narodzić. Wiecie, w Dziejach Apostolskich, 10 rozdziale, czytamy historię o Korneliuszu. Znamy ją. Ona jest dobrze opisana. I 10 rozdział Ewangelii, Dziejów Apostolskich, 2 werset, jest powiedziane o Korneliuszu. Pamiętajmy, że to jest opis biografii Korneliusza z perspektywy Słowa Bożego, z tego, jak Bóg go spostrzegał. I czytamy tak. Korneliusz był człowiekiem pobożnym, bogobojnym, zarówno on sam, jak i cały jego dom. Jako człowiek miłosierny wspierał lud hojnymi datkami i nieustannie modlił się do Boga. Wow, jaki przykład chrześcijanina. Pobożny, bogobojny, on sam i jego dom się okazuje. Cała rodzina była super. Miłosierny, był hojny, był człowiekiem nieustannie się modlącym do Boga. I wiecie, to nieustannie modlący się człowiek do Boga, to sprawiło, że Bóg powiedział do niego: twoje modlitwy oraz twoje datki sprawiły, że Bóg zwrócił na ciebie uwagę. I to nie wszystko. Korneliusz miał nawet ponadnaturalne doświadczenie. Biblia mówi, że ukazał mu się anioł, ale jeden problem się pojawił. Korneliusz jeszcze nie należał do Jezusa. To jest to decydujące. Korneliusz jeszcze nie należał do Jezusa, dlatego anioł pański powiedział, Dzieje Apostolskie 11:13, poślij do Jopy i sprowadź stamtąd Szymona, którego nazywają Piotrem. On skieruje do ciebie słowa, dzięki którym będziesz zbawiony ty i cały twój dom. Bracia i siostry, drogi słuchaczu, nie wiem, kiedy będziesz słuchał tego kazania, ale twoje dobre uczynki, to, że jesteś dobrym człowiekiem, jesteś hojny, miłosierny, łagodny, ustępliwy. Bez Chrystusa na nic to się nie przyda. Dobre uczynki Korneliusza nie mogły go zbawić. Biblia mówi, on musiał usłyszeć słowa, dzięki którym będziesz zbawiony ty i cały dom twój. Zbawienie nie nastąpiło wcześniej, dopóki on nie usłyszał zbawczego słowa. I to jest to najważniejsze. I znamy dalszą historię, gdy Piotr się modlił, gdy jeszcze głosił, Duch Święty w tym momencie stąpił i zostanie wszyscy ochrzczeni Duchem Świętym. I to było wylanie, pierwsze wylanie na pogan Ducha Bożego. Bracia i siostry, jak ważne jest, abyśmy mieli tą świadomość. Dobre uczynki Korneliusza nie mogły go zbawić. On musiał usłyszeć słowa i może dzisiaj ty musisz usłyszeć słowa, że jeśli uwierzysz w Jezusa Chrystusa, będziesz pokutował w swoim życiu. To, kto w sercu uwierzy, a ustami wyzna, ten zbawiony będzie, tak Biblia naucza. Jeszcze kilka myśli o naszej przypowieści 10 pannach. Te 5 głupich, bezmyślnych panien miało wystarczająco czasu, aby się przygotować na powrót Pana. Wiecie, one przyglądały się tym mądrym. One spędzały z sobą czas. Spotykały się być może pod jednym dachem. Miało tyle wspólnych cech, o których już mówiliśmy. I miały te bezmyślne, głupie, jak Biblia je nazywa, miały wystarczająco czasu, aby się przyglądać. I jest powiedziane, gdy Pan młody zwlekał z przyjściem, coś się zaczęło dziać. pomyślały, jeszcze mamy czas. Jakoś dotychczas to wszystko funkcjonowało. Nawet te mądre zasnęły, nie bierzmy tego tak poważnie. I być może taka myśl, być może dotyczy to ciebie. Może masz wokół siebie osoby, bliskie osoby, żonę, męża, może dzieci, którzy są przygotowani na powrót Pana. Obserwujesz to? Widzisz to? Ale pomimo tego pozostajesz pasywny. Chcę cię zapytać, na co czekasz? Na co czekasz? Bóg w swoim słowie mówi, jeśli dziś usłyszysz Jego głos, nie zatwardzaj swojego serca. Nie wiem, czy dziś słyszysz Jego głos, ale w miejsce Chrystusa Jezusa poselstwo sprawuje. I jeśli dziś usłyszysz Jego głos, nie zatwardzaj swojego serca. Te pięć głupich panien, one byli świadkami tego wszystkiego, co działo się wśród tych pięciu mądrych panien. Ale pomimo tego nie wyciągnęli wniosku. Na co czekasz? Gdy Pan powrócił, to panny bezmyślne zauważyły, że nie mają oliwy. I 25:8 czytamy, bezmyślne poprosiły przezorne, ulejcie nam trochę z waszej oliwy, bo nam lampy gasną. Przezorne na to? Nie, bo wtedy nie wystarczy ani nam, ani wam. Idźcie raczej do sprzedawców, u nich sobie kupcie. Jedna myśl do tego. Nie możemy polegać na innych. One mówią, ulejcie nam trochę z waszej oliwy, bo nam lampy gasną. Drogi przyjacielu, to, że Jezus powróci, jest pewną rzeczą. Pytanie, czy jesteś gotowy? Nie możemy polegać na innych. Musimy sami zadbać o to, aby być gotowymi, dopóki czas łaski trwa. Amen. Relacja innego człowieka z Bogiem nie zastąpi twojej relacji z Bogiem. Chcę to jeszcze raz powiedzieć. Relacja, gotowość innej osoby, tobie może bliskiej, nie zastąpi relacji twojej osobistej z Bogiem. My musimy kupić własną oliwę. Musimy zadbać o to. Wiara bez uczynków jest martwa. Pasywność w duchowym życiu przynosi martwotę. Wiara bez uczynków jest martwa. Gdy słyszysz głos Jezusa Chrystusa, gdy Duch Święty puka do twojego serca, nie zatwardzaj swojego serca. Żyjemy w czasach, które w każdym dniu mogą się skończyć, przynajmniej dla tych wybranych. Zadbaj o to, abyś miał oliwę w własnym życiu. I gdy w końcu te bezmyślne panny powróciły, zostało już tylko co? Zamknięte drzwi. W 11 wersecie. Potem zaś nadeszły pozostałe panny. Panie, panie, wołały, otwórz nam, prosimy. Lecz on im odpowiedział, zapewniam, że was nie znam. Szansa minęła, czas się skończył, drzwi zostały zamknięte. Jeśli żyjesz w tej świadomości, że twoja relacja z Bogiem nie jest uporządkowana. Bóg w Starym i w Nowym Testamencie zachęcał zawsze wszystkich, mówiąc uporządkuj swój dom, uporządkuj swoje życie. Zrób porządek w swoim życiu. Nawróćcie się do Boga, pokutujcie, wyznawajcie swoje grzechy. Zbliżcie się do mnie, a ja zbliżę się do was. Jeśli żyjesz w czasie łaski, gdzie drzwi nie zostały jeszcze zamknięte, to przyjdzie taki czas, że szansa minie, a czas się skończy i drzwi zostaną zamknięte. Jezus mówi w objawieniu 22:7, oto przychodzę wkrótce. I później w 11 wersecie tego samego rozdziału Objawienie 22 dodaje, mówiąc, czas bowiem jest bliski. Niech niesprawiedliwy dopuszcza się bezprawia. Niech sobie niegodziwy żyje niegodziwie, lecz sprawiedliwy niech trwa przy sprawiedliwości, a święty niech wciąż daje się uświęcać. Bracia i siostry, mamy zadanie do wykonania, które powierzył nam Pan. Bez Niego nic uczynić nie możemy. Niech sprawiedliwy trwa przy swojej sprawiedliwości, a święty niechaj się uświęca. Kiedyś drzwi zostaną na zawsze zamknięte. Oby Pan nas gotowymi na Jego powrót zastał. Ilu z nas pragnie być gotowymi na przyjście Pana? Chwała Bogu, wszyscy jak tu jesteśmy. Na czym polega nasze życie? Jezus to dokładnie określił. W Ewangelii Jana, 17 rozdział 3, na czym polega nasze życie wieczne? Co będzie, jak przyjdzie koniec? Na czym polega nasze życie wieczne? Jezus powiedział tak, a na tym polega życie wieczne, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. Gdyby tylko te bezmyślne panny wiedziały, co jest ważne, na czym polega życie, na pewno postąpiłyby inaczej. Biblia mówi, mój lud ginie z braku czego? Poznania. Dzisiaj nikt ze słuchających i wykonujących Słowo Boże, strzegących Słowa Bożego, nie musi pozostać przed zamkniętymi drzwiami. Dzisiaj już, jeśli Jego głos usłyszysz, zadbaj o to, aby Twoje życie było przemienione przez Jezusa Chrystusa. Chciałbym teraz, abyśmy tak jak jesteśmy tutaj, skłonili nasze głowy. Jezus powróci. Czy jesteś gotowy? Czy jesteś gotowy? Jeśli swoją ufność opierasz na tym, aby z uczynków być zbawiony, rozmawialiśmy o tym. Biblia inaczej naucza. Jeśli jesteś tam dzisiaj w domu sam, a może z bliskimi, może jest osoba, która jest ci bliska i widzisz, że jest gotowa, że mówi do ciebie często, wydaje świadectwo, mówi o swojej gotowości, że oczekuje na powtórne przyjście Pana. I wiesz, że zapas oleju jest. I to jest gwarancją tego, że drzwi są otwarte dla takich. I możemy pójść na wesele baranka, gdy On przyjdzie po swój Kościół. Ucz się od mądrych. Jeśli dzisiaj usłyszałeś Ewangelię, dobrą nowinę, nie zatwardzaj swojego serca. Bądź gotowy na to, aby podjąć decyzję. Tam może, gdzie jesteś, w swoim sercu. Poproś osobę, z którą siedzisz, którą wiesz, że jest ona gotowa, że jest pełna Ducha Bożego. Poproś tą osobę, aby się o ciebie pomodliła. Abyś biegu dokonał, abyś wiarę zachował. Bo można dużo rzeczy robić. Można być religijnym człowiekiem, można chodzić do kościoła. Można wiele rzeczy czynić. Ale gdy nie zadbasz o to, co najważniejsze. Twoja relacja z Jezusem Chrystusem. Pełni ducha Panu służcie. Panie, dziękuję Ci za to, że dbasz o nas, Panie, że dbasz o swój Kościół, że mówisz wyraźnie, bez ogródek, Panie, że mówisz wyraźnie, konkretnie, Panie. Dziękuję Ci za tą przypowieść o 10 pannach. Dziękuję Ci, Panie, że wskazujesz na to, co jest ważne, co się liczy. Pozwól nam, Panie, wszystkim tu obecnym, wszystkim słuchającym, Panie, i wszystkim tym, którzy jeszcze będą słuchać, aby mogli, Panie, nie zatwardzać swojego serca, abyśmy wiarę zachowali i biegu dokonali. O to się modlę i błogosławię, Panie, cały Twój Kościół. Błogosławię, Panie, abyśmy wszyscy byli, Panie, mądrymi Panami, abyśmy byli tymi przezornymi, Panie, abyśmy dbali o to, aby zapas oliwy był w naszym życiu, abyśmy pełni duchem mogli Tobie służyć, Panie. Nawet gdy zasypiamy, Panie, to Ty błogosławisz, tak Twoje słowo mówi, Panie, błogosławisz sen Twojego sługi, Panie. Dzięki Ci, Panie, za to. Błogosławię, Panie, Kościół Twój po obliczu całej ziemi, Panie, wszystkich Twoich, których Ty, Panie, powołujesz. I dziękuję Ci za to, że jesteś Bogiem Wszechmogącym. Halleluja. Halleluja. Zacznijmy Pana naszego uwielbiać. Halleluja. Oddajmy Jemu chwałę, cześć i uwielbienie.